Słowo, którym chciałbym się dzisiaj dzielić z nami wszystkimi, jest, można zatytułować po prostu spotkania, ale można też zatytułować spotkania, których wolelibyśmy uniknąć. Wolelibyśmy, żeby tych spotkań nie było. Częścią naszego życia jest to, że jesteśmy w takiej sytuacji, że nasze relacje, to, że jesteśmy istotami, które nawiązują te relacje, powodują, że spotykamy się z różnymi ludźmi, z różnymi osobami i o tym dzisiaj trochę chciałbym powiedzieć. Zanim będziemy słuchać słowa, to zechciejmy jeszcze przez chwilę się pomodlić. Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że Twoje Słowo jest chlebem, które daje życie człowiekowi. Dziękujemy Ci za to, że to jest chleb życia. Dziękujemy Ci za to, że przez ten chleb życia jesteśmy w stanie żyć w ten szczególny sposób i mieć relacje z Tobą. Dlatego prosimy Ciebie o to, aby to Słowo dzisiaj, Twoje Słowo, które będzie wyrazem Twojego serca, dotarło do naszego życia i w szczególny sposób je ukształtowało, zmieniło. Prosimy Ciebie o to w imieniu Jezusa. Panie, ja proszę o każdego słuchacza, tych tutaj, tych przed komputerami, ale też proszę Ciebie o mnie samego, aby Twoja moc, Twoje namaszczenie towarzyszyło nam w imieniu Jezusa. Amen. Podstawą tego, czym chciałbym się dzielić, będą aż trzy rozdziały z pierwszej księgi Biblii, czyli z Księgi Rodzaju, 31, 32 i 33. I od jakiegoś czasu ja studiuję w swoim takim czytaniu Biblii, studiuję życie patriarchów Abrahama, Izaaka, Jakuba i studiuję w ogóle pierwszą księgę Biblii, księgę Genezis i stwierdzam, że jest w niej niesamowite bogactwo. I nie tak dawno słyszeliśmy chyba dwa kazania w naszej wspólnocie, które dotyczyły osoby Józefa. Mówiąc nie tak dawno, to może przesadzam, bo niektóre z tych rzeczy wydarzyły się może i rok temu i więcej, ale jakoś osoba Józefa była mocno naświetlana tutaj nam na naszych spotkaniach. I potem do tej osoby odnosiło się wiele osób, które i usługiwały, i jej coś przekazywały do Kościoła. Ale ja dzisiaj chciałbym, abyśmy skoncentrowali się na dwóch innych postaciach, a nawet trzech. I to jest ojciec i dwóch synów. Ojciec i dwóch synów bliźniaków. Ojcem był Izaak. O nim może powiemy na samym końcu i trochę, i tak on tylko się pojawia. Ale jest tych dwóch synów, to jest Jakub i Ezaw. I Jakub to jest szczególna postać w pierwszej księdze Biblii, w Księdze Rodzaju, z tego powodu, że właściwie od niego zaczynają się prawdziwe dzieje Izraela. Bo jego 12 synów stało się ojcami 12 pokoleń izraelskich. I tak naprawdę naród izraelski szuka swego początku właśnie w tej rodzinie, w rodzinie Jakuba. Jakub, jego żony, jego dzieci. To jest początek Izraela. Oczywiście ich ojcem był Izaak, dziadkiem Abraham i to też ma swoje znaczenie, ale jako rodzina to zaczęli i jako naród zaczęli żyć w momencie, gdy była już rodzina Jakuba. Jakub w pewnym momencie swojego życia miał taką szczególną sytuację. bardzo źle zrobił, jeśli chodzi o jego relacje z bratem. Narozrabiał w tej relacji z bratem Ezawem. A narozrabiał dlatego, że taka była jego natura. Jakub to imię, samo imię znaczy oszust. I on był oszustem. I też w relacji ze swoim bratem był oszustem. I to oszukiwanie brata w końcu skończyło się tym, że on wiedział, że jego brat jest gotowy wyrównać rachunki. I z tego powodu, że był gotowy, że Jakub był przy tym takim ukochanym dzieckiem swojej mamy Rebeki, to ta mama chciała go ratować za wszelką cenę. Jakub też wolał ratować swoją skórę i dlatego uciekł z Kanaanu i poszedł do Padan Aram, do swojego wuja Labana. I tam u niego spotkał swoją żonę, a właściwie nawet żony. I tam u niego pracował, tam u niego żył razem z nim. Ale w pewnym momencie to, co robił ten wuj, te rzeczy, które wyprawiał ten wuj, szczególny charakter też, i potrafił zachowywać się tak, że to naprawdę bolało. I bolało Jakuba. I gdy go tak bardzo bolało, to on w końcu powiedział, nie, ja mam tego dosyć. Nie chcę więcej spotykać się z moim wujem Labanem. Co spotkanie, to coś. Co spotkanie, to jemu nie pasuje coś w tym, co ja robię. A to nie pasuje mu to, nie pasowało mu to, że wybrałem Rachelę, a nie Leę. Jest w związku z tym wyszło jednak na jego, musiało być po jego. Potem nie podobało mu się to, że ja nie tak dopilnowuję jego stad. Gdy te stada w jakiś sposób były narażone na straty, i wuj Laban był narażony na straty, to wuj Laban mówił zawsze, ty mi za to zapłacisz. I ja ze swoich stad musiałem oddawać do jego stad. I tak cały czas coś było nie tak. Coś było nie tak. Co spotkanie, ja przypuszczam, że na koniec to już Jakub miał taki syndrom, że szedł na spotkanie z wujem i mówił, co teraz będzie. Co nam teraz tutaj wuj powie? I tak miał w końcu dość, że mówi koniec, uciekam. I zabrał swoje dwie żony, całą swoją służbę, wszystkie swoje dzieci i postanowił, że ucieknie od swojego wuja. Ale gdzie miał iść? Jedynym miejscem poza tym, w którym był jego wuj, tam gdzieś okolice Padan Aram, było to miejsce, w którym się wychowywał wcześniej, był Kanaan. Więc trzeba było iść do Kanaanu. Ale w Kanaanie był drugi człowiek. Gdzieś tam w okolicach Kanaanu żył drugi człowiek, którego z kolei Jakub bardzo skrzywdził. I tak, są spotkania, których nie chcemy, dlatego że spotykamy ludzi, którzy nas krzywdzą, którzy robią coś nie tak wobec nas. Każde spotkanie z nimi to jest jakaś rana na naszym życiu, rana na naszym sercu. I nic dziwnego, że takich spotkań staramy się uniknąć. Wolimy, żeby takich spotkań nie było. Ale są spotkania, których my unikamy ze względu na to, że my komuś coś zrobiliśmy, że my kogoś skrzywdziliśmy. Mamy ciężkie bardzo nogi w momencie, gdy musimy przyjść do kogoś i spotkać się z Nim i spojrzeć Mu w oczy, a wiemy dobrze, że zrobiliśmy coś złego wobec tej osoby. Jest w nas taki mechanizm, to jest gdzieś tam wbudowane, że wolelibyśmy takiego spotkania uniknąć. Wolelibyśmy, żeby takiego spotkania nie było. Czasami, kiedy na przykład jedziemy pociągiem i wiemy, że tam na miejscu, gdzie dotrzemy, spotkamy tą osobę, myślimy sobie, oby ten pociąg się tak mocno spóźnił, że tej osoby już tam nie będzie. A pociągi się mają to do siebie, że spóźniają się wtedy nie gdy my chcemy, tylko gdy one chcą. I przeważnie, gdy wiozą nas na to nielubiane, niechciane spotkanie, to przyjeżdżają na czas. I z tymi ciężkimi nogami idziemy spotkać się z kimś, komu zrobiliśmy coś złego. Trzeba stanąć przed nim. I mało tego, że Jakub pamięta o tym, że zrobił coś złego, to dowiaduje się, że jego brat urósł w siłę i ma całą armię ze sobą i wyruszył z tą armią już, żeby spotkać się z Jakubem. Jakub myśli, z tego nie może nic wyniknąć dobrego. I kombinuje na różne sposoby, jak tu zrobić, żeby to spotkanie było jednak inne. Najróżniejsze, gdy będziecie czytać ten 32 rozdział szczególnie, to szybko dowiecie się, jak to z tym Ezawem on próbował się przygotować do spotkania. Jakub wysłał najpierw swoich posłańców do Ezawa i zawiadomił go. A ci posłańcy wrócili i mówią tak. Przyszliśmy do twego brata Ezawa, ale on już zdąża na spotkanie z tobą. Jest z nim 400 ludzi i mają takie długie miecze i takie ostre miecze. I to nie zapowiada się dobrze. I Jakub, czytamy, 7 wiersz, Jakuba ogarnął strach. Poczuł się jak osaczony. Z tyłu za nim był Laban, który go dogonił i który z nim porozmawiał. Całe szczęście, że była przy tym interwencja samego Pana Boga. I Pan Bóg ma bardzo, bardzo ciekawy sposób rozmawiania z ludźmi. Pan Bóg nie rozmawia, to nie jest taka rozmowa, jak my z ludźmi rozmawiamy, ale Pan Bóg tak ciekawie rozmawia, bo Pan Bóg rozmawiając z Labanem mówi, tylko uprzejmie, możesz się z nim spotkać, ale rozmawiaj z nim uprzejmie. Uprzejmie rozmawiaj. I ciekawa rzecz, że Laban powtarza to wszystko Jakubowi i mówi, no gdyby nie ten Pan Bóg, który mi powiedział, to uprzejmie rozmawiaj. No, w zasadzie to Pan Bóg nie wymagał nadzwyczajnego postępowania od Labana. W zasadzie, kochani, uprzejmi między sobą powinniśmy być zawsze. Każde nasze spotkanie powinno się charakteryzować uprzejmością. Prawda? O wiele lepiej spotykać ludzi uprzejmych niż nieuprzejmych. O wiele lepiej spotykać ludzi, którzy tak ważą słowa, którymi do nas się odzywają, niż takich, którzy potrafią walić rzeczy prosto między oczy i ranić nas. Więc Pan Bóg mówi, tylko uprzejmie. I Laban mówi, słuchaj, ja bym ci zrobił tutaj coś, ja bym ci coś powiedział, ale ten Pan Bóg, wiesz, stanął mi na drodze i powiedział tylko uprzejmie. I Jakub wie, że no, do Labana to już nie ma po co wracać. Mosty spalone zostały. A przed nim jest ten maszerujący ze swoją armią Ezaw. I poczuł się jak osaczony, jak takie zwierzę, które nie ma wyjścia. Czasami takie zwierzę, które nie ma wyjścia, jest też bardzo niebezpieczne, bo ono stwierdza, że jedynym sposobem do obrony jest taki bardzo, bardzo nienawistny atak. Ale w tym momencie, gdy Jakub tak się czuje, wybiera inny sposób. Posyła najpierw dary swoje. Najpierw posyła całe mnóstwo ludzi i rzeczy, żeby nimi obdarować swojego brata Ezawa. Potem z kolei wybiera taki sposób, że rozdziela to wszystko, co ma i tych wszystkich ludzi, którzy są z nim i mówi tak, no jak na tych trafi, tych zniszczy, to przynajmniej ci ocaleją. I tak na sam koniec już on ma być gotowy, żeby pójść, ale zwleka z tym i wszyscy już poszli, a on zostaje i wtedy ma takie nadzwyczajne przeżycie. I tym nadzwyczajnym przeżyciem jest to, że objawia mu się Bóg. I gdy objawia mu się Bóg, to on stwierdza, że to jest tak jak osaczone zwierzę. Ostatnia jego szansa. To jest ten ostatni, jak nie zrobi tutaj coś, nie zrobi czegoś, co jakoś go zabezpieczy, to po prostu będzie bardzo źle przy spotkaniu z Ezawem. I słuchajcie, mówi się, że tonący to się brzytwy chwyta. Więc jest gotowy zrobić coś, co zrobi mu wielką szkodę, byleby tylko uratować to, co on uważa za najcenniejsze. Tonący za najcenniejsze uważa swoje życie. I dlatego jest gotowy chwycić się nawet ostrego, raniącego go bardzo narzędzia, byleby tylko się uratować. I Jakub doskonale wie, że ten, z którym on się spotyka, jest silniejszy od niego. Że ten, z którym on się spotkał, jest w stanie go kilka razy, powiedzmy tak kolokwialnie, rozłożyć na łopatki. Że moc tamtego jest dużo, ale podejmuje walkę z nim. I ta walka wygląda bardzo dziwnie, bo słuchajcie, wyobraźcie sobie ring i bokserów. Jeden z nich jest wielki, potężny, silny, a drugi jest taki słabowaty. Już widać od razu, że to nie będzie równa walka. I ten, który jest taki słabowaty i powiada, myśli sobie, jest jedna taktyka, jest jedna możliwość, żebym ja tutaj w tej walce się uratował. I po prostu idzie do zwarcia i robi taki klincz, że chwyta swojego oponenta i po prostu trzyma go. I ten, owszem, jest silniejszy, ale jedyne, co może zrobić, to może biegać po tym ringu i razem z tym swoim przeciwnikiem, który jest uczepiony niego. Całe szczęście w tym ringu akurat nie ma sędziego, który by podszedł i powiedział rozdzielić się i walczyć tu i wymieniać ciosy. I Jakub robi dokładnie coś takiego. On chwyta tego posłańca od Boga, tego przedstawiciela Boga, ambasadora Boga. I niektórzy nawet twierdzą, że to był sam Bóg. Chwyta go. Tamten jest silniejszy, tamten może mu dużo zrobić, ale on się go nie puszcza. Tamten jakoś próbuje to ogarnąć, ale on mimo tego, że boli, że może nawet gdzieś tam już krew cieknie, to Jakub go nie puszcza. I ten w końcu mówi, no słuchaj, już jest tak długo, to trwa, puść mnie. Już widzisz, cała noc minęła, puszczaj mnie. A on mówi, nie puszczę cię, dopóki mi nie będziesz błogosławił. Bo mówi, bo on wie w głębi, to jest jedyna moja szansa. Jeśli on mnie pobłogosławi, jeśli Bóg, jego ambasador mnie pobłogosławi, to w tym momencie będę ocalony. I ten ma bardzo dziwne błogosławieństwo dla niego. Bo to błogosławieństwo wygląda w ten sposób, że Pan Bóg go pyta, ten ambasador Boga go pyta. On doskonale wiedział. Jak ci na imię? Jak ci na imię? Jak myślicie, po co on go zapytał? Pan Bóg wiedział. Pan Bóg wiedział, z kim ma do czynienia. Ale wyobraźcie sobie, że Jakub i teraz to znaczenie imienia powiedział, na imię mi oszust. Oszukuje ludzi. Oszukuje wszystkich. Kogo mogę, kogo spotkam, to oszukuję. Brata oszukałem, ojca oszukałem. Labana też trochę próbowałem zrobić na szaro. Trafiła kosa na kamień. I wtedy ten ambasador Boga, właściwie Bóg przez tego ambasadora mówi, koniec. Nie będą cię nazywać oszust. Od tego momentu nazywasz się Izrael. Ten, który jest w kompanii Boga. Który jest takim właściwym partnerem, współtowarzyszem Boga. Niektórzy to imię tłumaczą przede wszystkim jako tego walczącego z Bogiem. Ale tak naprawdę to znaczy ten, który jest na równi, gdzieś tam znalazł się postawiony w tej sytuacji, to była sytuacja walki, ale postawiony w tej sytuacji, gdy znalazł się jak gdyby na równi z Bogiem. A ładniejsze tłumaczenie, takie dostojniejsze brzmi Boży Książę. Boży Książę. Nawet nie ambasador, nawet nie przedstawiciel, ale Boży Książę. Ale to błogosławieństwo wiąże się jeszcze z jedną rzeczą. On go uderza. Ten ambasador Boga, Bóg przez tego ambasadora uderza go w jego najsilniejszy staw. Staw biodrowy. I od tego momentu Jakub, już nie Jakub, Izrael, jest inwalidą. Całe życie, jednym z atutów Jakuba była szybkość. On był niesamowicie szybki. I te jego ucieczki i tak dalej. Ale pomyślcie, jak szybki też w myśleniu musiał być Jakub. Historia, która zdarzyła się wiele, wiele lat wcześniej. Pojawia się brat, który jest zmęczony po polowaniu, a Jakub akurat je sobie smaczną zupę, soczewicę, wegetarianin, wegańską. Ale wygląda to bardzo smacznie. Tamten miał ochotę na dziczyznę, ale to tak pachnie i tak wygląda, że od razu widać, że Ezawowi cieknie ślina z ust. Że ma wielką ochotę na to jedzenie. I natychmiast w umyśle Jakuba jest natychmiast. Myśl, mam cię, mam doskonałą okazję, żeby cię złapać. Dostaniesz tą zupkę. Najlepszą zupę na świecie, ale pod warunkiem, że sprzedasz mi swoje prawo do pierworodztwa. Słuchajcie, no, facet musiał, taki błyskawica. No bo jak skojarzyć głód brata z jego pierworodztwem? Ktoś inny by w ogóle, komuś innemu po trzech dniach by przyszedł pomysł. Ach, szkoda, że wtedy go nie złapałem na tym. A Jakub natychmiast myśl. Był szybki. Ale w momencie, gdy został uderzony w ten swój najsilniejszy staw, to stał się bardzo powolny. Od tego momentu zawsze utykał. I taki mam obraz, że zawsze szukał jakiejś laski, jakiegoś kija, na którym mógłby się oprzeć. Musiał mieć jakieś oparcie, bo inaczej to z tym chodzeniem było u niego bardzo słabo. I taki inwalida przechodzi przez ten potok jabłek i idzie na spotkanie ze swoim bratem. Jeśli tak patrzeć na geografię Palestyny, dzisiaj nazywamy te tereny Palestyną, i Izraelici cały czas się oburzają, że niesłusznie, bo to od razu daje takie prawo do tego, żeby uważać, że to jest ziemia Palestyńczyków. A to jest ziemia, do której oni też twierdzą, że mają prawo. Więc żeby pogodzić Palestyńczyków i Izraelitów, mówmy Kanaan. Jeśli tak patrzeć na geografię Kanaanu, to jeśli on szedł z Betel i prawdopodobnie musiał zmierzać do Hebronu, gdzie był jego ojciec Izaak, bo byłoby to nienormalne, żeby wracał do Kanaanu i nie przywitał się ze swoim ojcem Izaakiem, podstarzałym ojcem Izaakiem. Więc prawdopodobnie to miejsce spotkania między Ezawem a nim, Izraelem teraz już, to było gdzieś w okolicach góry Moria. Gdzieś tam w tych okolicach. I dzieje się niesamowita rzecz, bo Jakub był zawsze, zresztą ludzie, którzy mają takie skłonności do tego, żeby innych zwodzić, on był zawsze bardzo wymowny. I ludzie, którzy mają skłonności, aby zwodzić innych, bardzo często są takimi złotoustymi. Nie, usta im się nie zamykają. Cały czas coś mówią. Cały czas mają coś do powiedzenia. I to, co mają do powiedzenia, to jest tak przekonujące, że nie jesteś w stanie temu się oprzeć. Jakub był zawsze taką osobą. On zawsze mówił. On zawsze miał coś do powiedzenia. Przeciwieństwo ojca Izaaka. Izaak to milczek. Jak czytacie tę historię patriarchów, to bardzo ciekawa rzecz. Izaak milczał. Bardzo niewiele słów znajdujemy w Biblii, które wypowiedział Izaak. Nic dziwnego, że Izaakowi milczkowi było bliżej do Ezawa, który też był takim facet silny, ale niewiele mówi. Owszem, tam z tą zwierzynę ustrzeli, ale mówienie to jest ostatnia rzecz, jaką by chciał robić. I spodziewalibyśmy się, że Izrael będzie miał wiele słów do powiedzenia, gdy spotka brata. że będzie starał się jakoś tam wybrnąć z tej całej sytuacji. Ale Izrael nic nie mówi. Kłania się, uniża się, nic nie mówi. Nic nie mówi. Robi gesty pewne, ale nie ma nic do powiedzenia. Właściwie to tak, jak gdyby mówił przez to: słuchaj, ja nie mam nic do powiedzenia. Wiesz, jaka jest prawda. Wiesz, jaka jest prawda tutaj. Ja nie będę cię mamił. No co ja mam ci powiedzieć? I jego brat Ezaw też nie jest wymowny. On z natury nie jest wymowny i też nie mówi nic, ale robi coś. Rzuca się na ramiona Izraela. Obejmuje go swoimi ramionami i obaj płaczą. Płaczą nad tym wszystkim, co gdzieś tam w przeszłości tak bardzo ich poraniło. Gdy Izrael płacze, opowiada wszystko o tym, że on chciał dobrze, a był oszustem. Wydawało mu się, że te jego oszustwa są takie niewielkie, a jednak raniły. I to bardzo. A potem było tak mu ciężko z tym Labanem, który jego okrutnie oszukał. I gdy tak płaczą w końcu, to zaczynają w końcu ze sobą rozmawiać. Ale to jest już inna rozmowa. To nie jest rozmowa kogoś, kto chciałby wywrzeć zemstę na tym, który go bardzo skrzywdził. To jest rozmowa naprawdę braci. Tak, jak powinni bracia ze sobą rozmawiać. I ten Ezaw mówi: a co znaczą ci ludzie i te stada, które tam wcześniej... A Izrael mówi: to jest podarunek dla ciebie. A Ezaw mówi: ale ja nie potrzebuję. Ja mam bydło, mam niewolników. Nie potrzebuję. Ale weź to. I potem bardzo, cała ta rozmowa jest bardzo uprzejma. Zauważcie. Ale stało się coś wcześniej. Pan Bóg zmienił Jakuba na Izraela. Gdy Jakub spotkał Boga tam na Peniel, tam w tym miejscu Peniel, ten zresztą mówi o tym, że powinien umrzeć, powinien tam zginąć. To w okolicach Moria, Góry Pojednania, w okolicach Góry Pojednania mogło dojść do pojednania. I dla tych dwóch ludzi, dla Jakuba Izraela i dla Ezawa, te okolice niewiele znaczyły. Te okolice były, no akurat, jakieś może skrzyżowanie dróg i łatwo było tam stanąć, bo musiał tamtędy przechodzić. Jakkolwiek by nie szedł, to jeśli do Hebronu zmierzał, to można było tam na niego zaczekać, żeby tam go spotkać. Tak, po prostu. Więc wygodne, ale nie miało to wielkiego znaczenia. Ale gdyby poszli 30 kilometrów dalej i spotkali swojego starego ojca, Izaaka, to Izaak powiedziałby im, ile kosztuje pojednanie. Bo to właśnie na tej górze kiedyś Izaak dowiedział się, ile potrzeba, żeby się pojednać. Szedł ze swoim ojcem Abrahamem. Abraham miał ze sobą drewno, które Izaak zresztą niósł na sobie. Miał jakąś pochodnię, która płonęła cały czas. I Izaak mu mówił, że muszą złożyć ofiarę. Ofiarę dla Boga, która jedna ich rodzinę z Bogiem, jedna ludzi z Bogiem. I wtedy Izaak, bystry chłopak, mówi: coś mi tu nie pasuje. Jest drewno, jest ogień, ale gdzie jest to, co złożymy na ofiarę? Wtedy Abraham, z Ducha Świętego musiało być, mówi, Pan Bóg upatrzy sobie ofiarę. I później dzieje się coś, co Izaak prawdopodobnie nie mógł uwierzyć. Może później nawet to nawiedzało go jak koszmar w snach. Bo w pewnym momencie, gdy już zbudowali ołtarz, gdy rozpalili drewno, widzi, jak jego ojciec, kochany ojciec, ojciec, z którym związane jest całe jego życie, i on sobie nie wyobraża życia poza ojcem, poza tym staruszkiem Abrahamem. Jest niesamowita różnica wieku między nimi. Abraham ponad stuletni, a ten jest może kilkunastolatkiem. Zbuntowanym nastolatkiem powinien być, ale kocha swojego ojca. I widzi nóż, ostry nóż w jego ręku, zmierzający prosto w jego serce. I w ostatnim momencie anioł Boży zatrzymuje Abrahama i mówi, nie rób tego. I pokazuje mu, tu jest ofiara, a tam jest baranek, który gdzieś tak się zaplątał i tego baranka składają na ofiarę. I Izaak wie, że pojednanie kosztuje życie. Izaak wie, że pojednanie kosztuje życie. Ezaw i Jakub myślą może uniżenie, ja przebaczyłem dużo i tak sobie kalkulują to swoje pojednanie. Ale Izaak wie, życie. Może 1500 lat później, może trochę więcej, może trochę mniej, na tym wzgórzu Moria, w okolicach tego wzgórza Moria, inny ojciec oddał innego syna na ofiarę. Wszechmogący Bóg oddał swojego syna na ofiarę, Jezusa. I tym razem nie było anioła, który by wstrzymał egzekucję. Tym razem egzekucja przebiegła do gorzkiego końca. Takiego końca, że Jezus na końcu wołał, ojcze mój, czemuś mnie opuścił? A potem powiedział, wykonało się i skonał. To była ofiara. Ofiara na wzgórzu pojednania. Na wzgórzu, które jedna Boga z człowiekiem. Na wzgórzu, które umożliwia, że ci, którzy są najbardziej zaciekłymi wrogami, którzy pamiętają swoje krzywdy, którzy wyrządzili wiele krzywd, mogą w końcu skorzystać z pojednania, które jest umożliwione im przez Jezusa Pana. I dzisiaj być może myślisz o spotkaniach z ludźmi, których wolałbyś, żeby nie było. Bo bolą, bo się obawiasz tego, że kiedyś bolało kogoś, bo masz sumienie, które gdzieś tam cię obciąża. I chciałbym, żebyśmy przyszli w modlitwie teraz. I w tej modlitwie przyszli do Boga, który ma górę pojednania. Który ma to miejsce pojednania. Zapewnione przez Chrystusa Pana. Żebyśmy przyszli i żeby On coś w twoim życiu zmienił. Być może nie będziesz już taki szybki, być może nie będziesz taki mocny, ale będziesz gotowy na spotkanie. Będziesz, to spotkanie, te spotkania nie będą budzić w tobie strachu, dlatego że będziesz pojednany, że w twoim sercu będzie to samo pojednanie, które Pan Bóg ma dla ludzi. I wiem, że nas słucha może kilkadziesiąt osób gdzieś przez streaming i chciałbym, żeby one również mogły się razem z nami modlić. I bardzo bym prosił nas wszystkich tu obecnych, abyśmy pochylili nasze głowy, zamknęli nasze oczy. I jeśli jest tak, że potrzebujesz pomocy w tej modlitwie, potrzebujesz tego, żeby ktoś za ciebie poprosił Boga, ktoś dzisiaj wstawił się z tobą u Boga, to podnieś na moment rękę. Ja będę z radością dzisiaj modlił się o ciebie, modlił się o twoje życie. Jeśli potrzebujesz takiego, tak Pan Bóg ciebie widzi, niech Pan Bóg cię błogosławi. Jeśli potrzebujesz takiego Bożego dotknięcia, dotknięcia Jego pojednania, to dzisiaj jesteśmy gotowi przyjść razem z tobą. Pan Bóg, tak, niech Pan Bóg cię błogosławi. Przejdźmy do Boga w modlitwie teraz. Panie Boże, tak bardzo dziękujemy ci za to, że jesteś tak niesamowitym, cudownym Bogiem, który potrafi zmienić życie człowieka. Z oszusta zrobić twojego księcia. Panie, dziękujemy ci za to. Panie, dziękujemy ci za to, że ty chcesz, abyśmy byli w twojej kompanii. Abyśmy byli razem z tobą, abyśmy jako część twojej drużyny, Panie, spotykali innych ludzi. I proszę ciebie o to, abyś nas uwolnił od wszelkiego strachu, abyś uwolnił nas od wszelkiej też winy za to, co zrobiliśmy, aby pojednanie było prawdziwe, autentyczne w naszym życiu. Ty widzisz te osoby, które się z tym zmagają. Prosimy ciebie o to, aby one dzisiaj doznały takiego szczególnego miejsca pojednania. Aby zobaczyły, że w Chrystusie ty z nimi się jednasz, ale też ty umożliwiasz pojednanie z ludźmi. W imieniu Jezusa dziękujemy ci za to. Amen. Amen.